Radio nadziei, miłości i wiary. Radio Ortodoksja.
Środowe popołudnie, to znaczy, że rozpoczynamy cotygodniowo audycję Pytanie do specjalisty. Naszym specjalnym dzisiejszym gościem jest pani profesor Ewa Sierko. Witam pani profesor.
Dzień dobry państwu.
Za konsuletą ojciec Mateusz. Porozmawiamy dzisiaj o chorobie nowotworowej, bo pani profesor na co dzień pracuje w Klinice Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku i w Białostockim Centrum Onkologii. Tam można panią profesor spotkać i dlatego, co to jest ta choroba nowotworowa? Dlaczego same powiedzenie nowotwór, rak, budzi tyle negatywnych emocji i lęku?
Choroba nowotworowa polega na niepohamowanym namnażaniu się komórek, które uległy zmianom genetycznym wskutek różnych czynników wewnętrznych, czynników środowiskowych. Te komórki namnażają się na początku w jednym miejscu naszego ciała, potem w miarę rozwoju tego nowotworu pojedyncze komóreczki przedostają się drogą naczyń chłonnych do węzłów chłonnych, a inne komóreczki przedostają się drogą naczyń krwionośnych do innych części naszego ciała, na przykład do płuc, do wątroby, do kości, do mózgu. Wtedy mówimy o przerzutach odległych choroby nowotworowej. Choroba nowotworowa budzi cały czas bardzo dużo lęku, dlatego że wielokrotnie jest rozpoznawana zbyt późno, w momencie, kiedy lekarze, onkolodzy nie są w stanie wyleczyć pacjenta z choroby nowotworowej, ale mogą dalej przedłużyć czas życia pacjentów albo wspomóc w różnych objawach, w eliminowaniu objawów choroby nowotworowej. Dlaczego budzi też dużo lęku? Dlatego, że przez lata, można powiedzieć, że przez tysiące lat, nie bardzo znaliśmy, co to jest choroba nowotworowa, jakie są jej przyczyny, jak można ją leczyć. Nie mieliśmy też metod diagnostycznych. W związku z tym przez bardzo długi okres czasu ludzie umierali z choroby nowotworowej i to ciągle pokutuje. Babcie, dziadkowie opowiadają, że rak to wyrok, że raka lepiej nie ruszać, że rak się boi noża. A to wszystko było wynikiem tego, że w przeszłości raz, że nie znano, jak ta choroba się rozwija, a dwa, że nie znano metod jej leczenia. Zupełnie inaczej jest w tej chwili obecnie, kiedy mamy bardzo dobre, bardzo czułe narzędzia diagnostyczne, bardzo nowoczesne narzędzia diagnostyczne, jak również fantastyczne metody terapeutyczne i mamy bardzo dużo wyleczeń z choroby nowotworowej. No warunkiem tutaj jest to, żeby pacjent zgłosił się we wczesnym stadium zaawansowanym choroby nowotworowej i żeby zgłosił ta diagnostyka, diagnoza była odpowiednio wcześniej postawiona również przez lekarza, prawda, żeby lekarz też nie przegapił pewnych wczesnych objawów choroby nowotworowej. Natomiast nawet jeżeli mamy do czynienia z chorobą zaawansowaną w tej chwili, nowoczesne leczenie ukierunkowane molekularnie, nowoczesne chemioterapeutyki, immunoterapia, ale też bardzo nowoczesne techniki radioterapii, czy różne nowoczesne techniki zabiegów operacyjnych naprawdę pomagają pacjentom wydłużać życie, często wyleczyć z choroby nowotworowej. Natomiast problem tkwi w tym, że u pacjentów, u których choroba progresuje, u których rozwija się, to tak naprawdę my wszyscy o tym wiemy. Każdy nasz sąsiad o tym wie, każdy przyjaciel, kolega z pracy. Wszyscy o tym dyskutujemy, że zobacz, ten cierpi z powodu choroby nowotworowej. Natomiast osoby, które są wyleczone z choroby nowotworowej, one starają się nie nagłaśniać tego faktu, że były chore na chorobę nowotworową, bo czasami to jest choroba miejsc intymnych, na przykład macicy, jajników, czy na przykład odbytnicy, czy piersi. Ludzie nie chcą być postrzegani przez pryzmat choroby nowotworowej i nie chwalą się zachorowaniem na chorobę nowotworową, czy przebytym leczeniem. Starają się powrócić do normalności, żeby społeczeństwo odbierało ich normalnie. Czyli mamy tak naprawdę tutaj taką sytuację negatywnej reklamy nowotworu, że my wiemy wszystko, co jest złe z nowotworem, a za mało wiemy, co wiąże się dobrego, że naprawdę mamy bardzo dużo pacjentów, którzy są wyleczeni z choroby nowotworowej.
To rzeczywiście, ja nawet nie myślałem o tym tak w kategoriach ucieczki przed samą myślą, bo rzeczywiście dla kobiety, która ma amputowaną pierś z powodu nowotworu. Jest to dramat życiowy. Jest to kalectwo. I jeśli dojdzie nawet do całkowitego wyleczenia, ona unika rozmowy, unika afiszowania się z tym. Nie jest jakby, nie świadczy o skuteczności terapii, ponieważ ucieka przed...
Nie chcę obwieszczać społeczeństwu, prawda, że nie ma piersi, aczkolwiek w tej chwili mamy techniki rekonstrukcji piersi. U większości pań pierś, nawet jeżeli musi być operowana, usunięta całkowicie, wykonuje się odtworzenie piersi. Także w bardzo wielu przypadkach rzeczywiście możemy dać kobiecie takie poczucie większej kobiecości niż w przyszłości. A nowe metody diagnostyczne pozwalają na wykrycie raka piersi w tak wczesnym momencie, że nie trzeba usuwać tej piersi. Wystarczy usunąć guzek z otaczającym marginesem tkanek prawidłowych.
Ale to o tym będziemy jeszcze mówić przy badaniach profilaktycznych. Tak samo faceci. Faceci są bardzo czuli na różnych, na swoim punkcie męskości i nowotwór jądra, usunięcie powoduje całkowite wyleczenie, ale taki mężczyzna ma tylko jedno jądro. Nie przyznaje się do tego.
Tak, to są sytuacje wstydliwe, ale też trzeba pamiętać, że na przykład bardzo częstą chorobą jest rak jelita grubego, gdzie w przypadku, kiedy ten guz umiejscawia się w odbytnicy, czyli w tym ostatnim, najniższym odcinku jelita grubego, to wielokrotnie potrzebne jest wykonanie operacji polegające na usunięciu guza, ale również na wyłonieniu tak zwanego sztucznego odbytu. To też nie jest sytuacja komfortowa dla ludzi. To też te osoby, które przeszły taką operację, wcale nie chodzą po znajomych, po przyjaciołach i tak dalej i opowiadają, że mają założony woreczek.
Natomiast drugą taką sytuacją jest obawa o utratę pracy, dlatego że często pacjenci chorzy na chorobę nowotworową boją się utracić pracę, bo pracodawcy też obawiają się, że ta choroba nawróci, pracownik nie będzie w pracy, nie będzie pracował, tylko będzie na zwolnieniach. Stąd też jest taka obawa przed informowaniem pracodawcy, że ktoś jest chory na chorobę nowotworową. Tych czynników oczywiście społecznych i ekonomicznych jest bardzo dużo, które powodują, że generalnie bardzo dużo osób nie mówi o chorobie nowotworowej, mimo że jest ozdrowieńcem, mimo że jest wyleczony z choroby nowotworowej.
Nie mają państwo, jak onkolodzy, świadectwa mówionego, że ja się wyleczyłem i jestem zdrowy?
To znaczy, bardzo wiele osób też mówi coraz więcej, szczęśliwie. Proszę zwrócić uwagę, że mamy dużo celebrytów, ludzi ze świata mediów, aktorów, muzyków, którzy przybyli chorobę nowotworową i właśnie świadczą tym dobrym słowem, prawda? Natomiast jeszcze to jest ciągle za mało w porównaniu do tych negatywnych informacji o chorobie nowotworowej.
Pewne informacje, szczególnie te pozytywne, to bardzo trudno się do naszej świadomości przebijają. My raczej negatywne strony, emocje, to szybko wchłaniamy i pamiętamy o nich, natomiast o tym, że mamy lepszą terapię, mamy lepszą diagnostykę, nie bardzo chcemy tego przyjąć. Pani profesor, czy w społeczeństwie dużo jest pacjentów chorych na chorobę nowotworową, zagrożonych chorobą nowotworową w naszym regionie?
Nie pamiętam w tej chwili statystyk z naszego regionu, natomiast jeśli chodzi o Polskę, to tak naprawdę rocznie zachorowuje na chorobę nowotworową około 170 tysięcy osób. To jest dosyć duża liczba. Może łatwiej państwu będzie wyobrazić sobie, że co czwarty Polak zachoruje na chorobę nowotworową, a co piąty umrze z powodu choroby nowotworowej. To są takie liczby, które mówią nam o tym, że choroba nowotworowa jest powszechna. To jest, możemy mówić o takiej chorobie społecznej, że wobec różnych czynników, które powodują tą chorobę, naprawdę jesteśmy narażeni na zachorowanie na tą chorobę, ale pamiętajmy, że wczesne wykrycie choroby w większości przypadków powoduje całkowite jej wyleczenie.
Jakie choroby są choroby nowotworowe bardziej lubiące kobiety, bardziej lubiące mężczyzn? Jak to możemy to jakoś tak podzielić? Kto na co ma uważać?
To znaczy, są pewne choroby specyficzne do płci, prawda? Bo na przykład kobieta nie zachoruje na raka prostaty, a mężczyzna może zachorować na raka prostaty i im starszy mężczyzna, tym ma większe ryzyko zachorowania na raka prostaty. Mężczyzna z kolei nie zachoruje na raka trzonu macicy, czy szyjki macicy, czy raka jajnika, czy jajowodu, a kobieta może zachorować na taki nowotwór, ale uwaga, na raka piersi chorują zarówno kobiety, jak i mężczyźni. Tyle tylko, że mężczyźni stukrotnie rzadziej.
No właśnie o tym chciałem powiedzieć, ale to pani profesor mnie uprzedziła. Mężczyźni to rak płuca chyba jest
tak,
taki.
Jeśli chodzi o mężczyzn, to najczęstsze zachorowania w grupie mężczyzn są na raka płuca, raka jelita grubego, jak również na raka prostaty. Natomiast najczęstsze zgony w tej grupie płci są rzeczywiście z powodu raka płuca. Ten nowotwór jest bardzo agresywny i zbiera największe żniwo.
Jakie takie czynniki w naszym życiu w przypadku choroby płuc determinują, że się choroba rozwija nowotworowa? Czy mamy na to wpływ?
Ależ oczywiście, że mamy wpływ. Gro raków płuca wynika z palenia papierosów. I to jest jeden z najbardziej udokumentowanych dowodów na wpływ czynnika pewnego etiologicznego, a rozwój nowotworu. Gro raków płuca wynika z palenia papierosów. I to jest zatrważające, prawda? Dlatego, że sięgamy po papieros w wieku 18 lat, albo wcześniej, 16 lat, bo to jest właśnie jeszcze taka późna podstawówka w poprzednim systemie edukacyjnym gimnazjum, kiedy tak naprawdę młody człowiek jeszcze nie ma tej świadomości. Papieros wydaje się, że to jest taki fajny szpan, fajna sytuacja, łatwiej się zawiera znajomości z kolegami, bardzo szybko się uzależnia od palenia papierosów. Natomiast w wieku średnim i już starszym zbieramy żniwo, czyli przede wszystkim choroby nowotworowe, ale też choroby serca, choroby naczyń mózgowych, choroby naczyń w ogóle całego naszego organizmu, ale choroby nowotworowe bardzo często właśnie wynikają z palenia papierosów. I tutaj tak naprawdę palenie papierosów trzeba pamiętać, że nie powoduje tylko i wyłącznie raka płuca, ale powoduje nowotwory okolicy głowy i szyi, czyli gardła, jamy ustnej, krtani. Powoduje też na przykład raka przełyku, ale też wpływa na przykład na raka pęcherza moczowego, na raka szyjki macicy. Coś, co wydawałoby się jest bardzo odległe od tego wdychanego dymu papierosowego.
Ale tutaj w studiu rozmawialiśmy właśnie o paleniu, że palenie to jest taki, wchłaniamy 2000 różnych toksycznych substancji z dymem. Co gorsza, jeszcze w dużej części społeczeństwa trujemy biernie znajomych, rodzinę. Ja to zawsze tak lubię, bo przeczytałem kiedyś, że tam w dymie papierosowym jest substancja, którą normalnie spotykamy w trutce na szczury, myszy. I my to wszystko tak wdychamy i nie jesteśmy w stanie
się... Nie jesteśmy tego świadomi. Bardzo właśnie trzeba zwracać uwagę na to palenie bierne, prawda? Szczególnie na palenie bierne, czyli na ten dym, który z papierosów pojawia się, na ten dym, który my wydychamy jako palacze. Bardzo są wrażliwe, szczególnie dzieci. Ich układ odpornościowy jest jeszcze bardzo delikatny, niedojrzały. W związku z tym, jeżeli dziecko w dzieciństwie jest narażone na dym papierosowy, w wieku dorosłym jest wielokrotnie bardziej narażone na rozwój choroby nowotworowej. Także to się troszeczkę zmieniło, w dużej mierze się zmieniło w naszym kraju od momentu wprowadzenia tej ustawy antynikotynowej, gdzie jest zakaz palenia w miejscach publicznych i to naprawdę bardzo wpływa na to, że tak naprawdę ludzie też mają większą świadomość. Bardzo wiele osób jednak, jeżeli już jest nałogowym palaczem, to nie pali w obecności innych osób i nie pali w obecności dzieci. Ludzie wychodzą na przykład na podwórko, wychodzą na balkon, żeby zapalić papierosa, żeby nie palić w obecności innych osób, a też jest świadomość tych niepalaczy, że potrafią powiedzieć, słuchaj, ale nie pal w moim otoczeniu. Jeżeli chcesz zapalić papierosa, wyjdź sobie, żeby samemu sobie szkodzić, a nie nam. Także ja pamiętam jeszcze, jak byłam w takim wieku młodzieńczym, to dym, i byłam dzieckiem i byłam w wieku młodzieńczym, dym papierosowy mnie otaczał tak naprawdę, bo społeczeństwo nie miało żadnej świadomości, że jest to szkodliwe. Wszyscy palili przy... I nawet lekarze bardzo, bardzo intensywnie palili. To też się bardzo zmienia w dyżurkach lekarskich, w restauracjach, w szpitalach, w przedszkolach nawet, w szkołach. Wszędzie był dym papierosowy.
To też była taka moda. Taka moda. Przez media nie było filmu bez papierosa.
Tak, dokładnie tak. Natomiast proszę zwrócić uwagę, że to się zmieniło, tak? Wchodzimy teraz do restauracji, pachnie kwiatami, pachnie jakimś aromatem. Wchodzimy do różnych instytucji, jest czysto, schludnie, pachnie czystością, a nie dymem papierosowym. Także to się bardzo zmieniło i z tego powodu powinniśmy się cieszyć. Natomiast generalnie jest zasada taka. Nie pal, a jeżeli palisz, to rzuć palenie, a jeżeli już nie możesz rzucić palenia, to po prostu prostu nie pal w obecności osób trzecich, a szczególnie dzieci.
A niepalący też, żeby zachęcamy do tego, żeby w sposób odważny domagali się swoich praw, informowali
tak.
o tym, proszę nie palić.
To jest bardzo ważne.
Chociaż też taki właśnie obrazek, owszem, świadomość, taka pseudoświadomość, że palenie szkodzi. Tatuś zimą palący uchyla okno, przy uchylonym oknie kopci, te kłęby dymu zataczają się z powrotem
do mieszkania.
Do mieszkania. To nie jest najlepsze rozwiązanie.
Oczywiście, że nie jest. Ale też chciałabym zwrócić uwagę tutaj na e-papierosy, które uważane są przez społeczeństwo za takie zupełnie bezpieczne. I muszę powiedzieć, że tutaj właśnie rodzice dzieci w tych ostatnich klasach gimnazjów, czy w gimnazjach, czy właśnie ostatnich klasach podstawówki, czy wczesnych ogólniaka, powinni zwracać na to uwagę, bo dzieci uważają, że te e-papierosy są kompletnie bezpieczne. Nawet zbierają sobie pieniądze, okazało się, na to, żeby kupić sobie jakiś ładniejszy e-papieros, bo to jest też taka forma szpanu. Ale okazuje się, że dzieci palą e-papierosy, przyzwyczajają się do tego nałogu wdychania dymu i potem po paru latach przerzucają się na papierosy klasyczne, które niestety są toksyczne. I nie ma bezpiecznych papierosów, mentolowe, cienkie, z filtrem. Każde są szkodliwe. To jest po prostu, chodzi o częstość dostarczania nawet niewielkich ilości substancji rakotwórczych w sposób wielokrotny do organizmu, co powoduje rozwój nowotworu.
Kobiety, jakie nowotwory najczęściej dotykają kobiet?
U kobiet najczęstszym nowotworem jest rak piersi. W tej chwili absolutnie zdominował inne nowotwory, ale oczywiście coraz częściej obserwowane są zachorowania również na raka jelita grubego i raka płuca. Niepokojące jest to, że w grupie kobiet wzrasta częstość zachorowania na raka płuca.
Ja pracując swego czasu miałem taki epizod, pracowałem na onkologii w szpitalu na Ogrodowej. Pamiętam, wtedy była pierwsza kobieta z nowotworem płuc, cyganka, paląca nieustannie, i to był jakby integralny związek choroby nowotworowej z paleniem. Myślę, że to emancypacja troszeczkę i moda na palenie dotarła do kobiet, szczególnie
na
młodych.
Pewno tak. Na pewno tak, ale musimy też pamiętać, że palenie nie odpowiada też za 100% zachorowań na raka płuca. I część tych zachorowań, część czynników my nie znamy. Wiemy, że są pewne zaburzenia genetyczne, które teraz są badane, które wpływają na rozwój raka płuca, ale proszę zwrócić uwagę, że zanieczyszczenie środowiska, zanieczyszczenie powietrza, które wdychamy, również może prowadzić do rozwoju raka płuca. Jeżeli są na przykład niektóre zawody, niektórzy ludzie pracują przy azbeście, w zwiększonym stężeniu radonu, też w przyszłości mogą oni zachorować na raka płuca.
Czy jakieś objawy w naszym życiu w pełni zdrowia powinno coś nas zaniepokoić, że taka, no powiedzmy, taki sygnał, że może jest to choroba nowotworowa? Kiedy powinniśmy się z jakimi problemami powinniśmy się zwrócić do naszego lekarza rodzinnego, specjalisty?
Przede wszystkim chciałabym zwrócić uwagę na fakt, że choroba nowotworowa, jeżeli zaczyna dawać objawy, to te objawy nie ustępują. One się nasilają, one się pogłębiają, stają się coraz bardziej uporczywe. I tak naprawdę objawy wynikają z lokalizacji choroby nowotworowej, bo inne będą objawy wynikające z guza, który się rozwija w mózgu, inny w głowie szyi, inny w klatce piersiowej, w brzuchu czy w narządach rodnych, prawda? Jeśli chodzi o na przykład nowotwory, które rozwijają się w mózgu, mogą dawać objawy o charakterze padaczki, o charakterze utraty przytomności, albo mogą być to też banalne, mogą też być objawy o charakterze niedowładu ręki, niedowładu nogi, zaburzeń czucia, ale mogą być też takie objawy zupełnie niecharakterystyczne, uporczywe bóle głowy, albo taka uporczywa senność, albo nudności, czy wymioty, albo też zmiany osobowości, zmiany, albo na przykład zaburzenia pamiętania różnych różnych rzeczy. Jeśli chodzi o nowotwory głowy i szyi, czyli mówiąc konkretnie twarzoczaszki i szyi, to mogą być różne guzy, które się pojawiają na języku, w jamie ustnej, na gardle, na szyi. To mogą być owrzodzenia, to mogą być dolegliwości bólowe okolicy zęba, które są coraz bardziej się nasilają. To mogą być zaburzenia połykania, to może być podkrwawianie albo takie pojawianie się plam białych, czerwonych, czy przede wszystkim czarnych, które mogą być objawem czerniaka. Także takim objawem na przykład raka krtani jest albo krztuszenie, albo przewlekła chrypka. Tutaj akurat nowotwora głowy i szyi to jest bardzo taka fajna reguła, że jeżeli tego typu objaw, który tak naprawdę jest na początku zupełnie banalny, przypomina zupełnie przeziębienie, infekcję, natarcie, nie mija przez 3 tygodnie, powinniśmy wtedy zwrócić się do lekarza. Ten okres 3 tygodni jest bardzo ważnym takim okresem, kiedy możemy się sami poleczyć różnymi płukankami, a kiedy powinniśmy jednak pójść do lekarza. Jeśli chodzi o...
O tym przypominaliśmy w radio, bo gościliśmy panią profesor zawsze we wrześniu, przypominamy.
Każdy wrzesień, trzeci tydzień września.
Ale pamiętamy roku. Przez cały rok.
Tak jest. Także jeżeli są na przykład, mówimy o nowotworach płuc, prawda, to są nowotwory, które też dosyć długo nie dają objawów, ale musimy mieć świadomość, jeżeli jesteśmy nałogowymi palaczami, długo palimy, to wszelkiego rodzaju przedłużające się infekcje płuc, jakiś kaszel, ból w klatce piersiowej, powinny też nas skłonić do tego, żeby zgłosić się do lekarza rodzinnego, wykonać zdjęcie rentgenowskie, albo lekarz może dalej pokierować do bardziej dokładnych badań na oddział pulmonologiczny czy internistyczny. Jeśli chodzi o raka piersi, no to klasycznym takim objawem raka piersi jest guzek w piersi, czy guzek w okolicy pachowej, czy nadobojczykowej. Ale tutaj tak naprawdę jest apel do pań, że nie musimy czekać, aż taki guzek w piersi pojawi się, tylko możemy aktywnie walczyć o to, żeby rak piersi był wykryty w momencie, kiedy jest niewidoczny klinicznie, kiedy ani pacjentka sama go nie może wybadać, ani lekarz badający pierś palcami nie jest w stanie wybadać takiego guzka, bo są programy screeningowe, mammograficzne, które potrafią nam znaleźć guzek, który jest kompletnie niewidoczny dla badającego lekarza czy pacjenta. I wtedy właśnie rozpoczęcie leczenia w takim stadium choroby daje pacjentce największe szanse na nie tylko wyleczenie z choroby nowotworowej, ale wydłużenie życia.
Mammografia. Co to za badanie i jak je wykonać?
Badanie mammograficzne to jest takie badanie rentgenowskie piersi. To jest tak, jak robimy czasami rentgen płuca czy rentgen kości, to jest też badanie rentgenowskie piersi. Pierś się układa pomiędzy takimi dwoma płytkami i prześwietla od góry do dołu, a druga projekcja jest taka projekcja boczno-skośna, czyli od prawa do lewa, czy lewo-prawa. I po prostu oceniamy tą pierś pod powiększeniem. Muszą to być wyspecjalizowani radiolodzy, także takiego badania nie można wykonać w byle jakim ośrodku. Warto zgłosić się do ośrodka, który wykonuje tych badań bardzo dużo, bo tylko radiolog, który bardzo dużo ocenia badań mammograficznych, ma wprawne oko, odpowiednio wprawne oko, żeby te drobne zmiany zdiagnozować. Także jest to badanie praktycznie, jeśli chodzi o inwazyjność, nieinwazyjne. Zazwyczaj niebolesne, chyba że kobieta ma jakieś dysplazję piersi, ściśnięcie piersi czasami może boleć troszeczkę, prawda? Natomiast jest to badanie tak naprawdę nieinwazyjne, dużo wnosi i jest to badanie dostępne, dlatego że jest finansowane przez, właśnie w profilaktyce, kiedy nie mamy guza piersi, finansowane jest przez NFZ dla kobiet powyżej 55 roku życia co 2-3 lata, ale też chciałabym zwrócić uwagę na fakt, że w tej chwili władze naszego województwa dla kobiet mieszkających w naszym województwie zorganizowały specjalny program z funduszy unijnych, gdzie jest większa dostępność do mammografii. To jest taki program Badam się, więc żyję. Także tutaj w Białostockim Centrum Onkologii, które jest liderem tego programu, można zasięgnąć informacji. I tutaj tak naprawdę dostępność do tej mammografii jest zdecydowanie ułatwiona. Czasami do różnych miejscowości, obszarów dojeżdżają mammobusy. Natomiast które wykonują, to są takie jakby tiry, w których można wykonać mammografię. Ale warto zapytać się i zwrócić uwagę i sprawdzić, czy aparatura w takim mammobusie jest o odpowiedniej wartości, jakości, i też lekarze radiolodzy są lekarzami wprawionymi w opisywaniu tego typu badań.
Czy jeśli któraś z naszych słuchaczek zechce takie badanie po tej audycji wykonać, co powinna zrobić? Skierowanie, gdzie się zgłosić, kogo prosić, jak to załatwić?
To znaczy tak, zawsze można zapytać o poradę lekarza rodzinnego. Jeżeli nie wiemy jak, no to zawsze ten lekarz rodzinny służy nam pomocą. Dwa, że na stronie internetowej Białostockiego Centrum Onkologii jest dużo informacji właśnie wspomagających pacjentów, gdzie się udać po poradę, po badanie i tak dalej, gdzie też są tak naprawdę informacje do tego programu dostępu. Zawsze możemy też zgłosić się do, wejść na stronę Narodowego Funduszu Zdrowia, gdzie są informacje dotyczące badań profilaktycznych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia, czyli tak naprawdę mammografię, cytologię szyjki macicy i kolonoskopię, ale kolonoskopia też właśnie jest w tym programie profilaktycznym realizowanym przez Białostockie Centrum Onkologii, między innymi, bo oczywiście takie badania są realizowane w innych też miastach, ale i tak naprawdę no, dostęp do badań profilaktycznych, jeśli chodzi o mammografię, kolonoskopię, jest w naszym województwie w tej chwili, wydaje mi się, że dobry.
Dalej wędrujemy, piersi, troszeczkę żołądek.
Żołądek, ale przed żołądkiem jest jeszcze przełyk, czyli tak naprawdę wszelkiego rodzaju zaburzenia połykania, czy na przykład ból przy połykaniu, zatrzymywanie się pokarmów przy połykaniu i chudnięcie powinno nas skłonić do tego, żeby też się udać do lekarza. Jeśli chodzi o żołądek, to dolegliwości bólowe żołądka, często dolegliwości bólowe żołądka wynikają z infekcji Helicobacter pylori, takiej bakterii, która tam bytuje, powoduje zapalenie błony śluzowej żołądka. I to też sprzyja, przewlekłe stany zapalne żołądka sprzyjają rozwojowi choroby nowotworowej. Także bóle żołądka, generalnie bóle przy jedzeniu tej okolicy powinny nas skłonić do tego, żeby zgłosić się do lekarza rodzinnego, wykonać gastroskopię i zobaczyć od środka tak naprawdę, co tam się dzieje. Bardziej zaawansowane stany nowotworowe żołądka mogą powodować zaburzenia smaku. Na przykład niektórzy pacjenci podają, że przestają lubić mięso, albo żołądek poprzez rozwój choroby nowotworowej w swojej ścianie staje się taki bardziej sztywny, czyli mniej możemy zjeść, on się nie rozciąga. Niektórzy ludzie proszą rodziny swoje, na przykład małżonki i tak dalej, żeby gotowały albo pokarmy takie płynne, półpłynne, a nie stałe, nie na przykład kawałki mięsa, a kotlet mielony, prawda, żeby ten pokarm łatwiej się transportował dalej. Także to są takie objawy, natomiast jeśli chodzi o nowotwory jelita grubego, które są coraz częstsze w naszym społeczeństwie, to też oczywiście w zależności od tego, gdzie ten nowotwór zlokalizuje się, czy po prawej stronie jelita grubego, czy po lewej stronie, bo jelito grube tak naprawdę można powiedzieć, że otacza całą naszą jamę brzuszną. Trudności w pasażu treści powodujące jakieś wzdęcia, nieprawidłową pracę jelit, dolegliwości bólowe, czy trudności w załatwianiu się, zaparcia na przemian z biegunkami, jakieś takie uczucie takiego regularnego przepukiwania takiego płynu, bo czasami na przykład jeżeli nowotwór wzrasta w kierunku światła jelita, to przepuszcza pokarmy płynne, a zatrzymuje pokarmy stałe. Także tutaj mogą być też wymioty, mogą być też wymioty taką treścią fusowatą. Jeśli chodzi o nowotwory zlokalizowane w dolnej części jelita, no to często zaparcia na zmianę z biegunkami albo dolegliwości bólowe, albo też może być krwawienie. Krwawienie też z odbytnicy może być pierwszym objawem choroby nowotworowej albo bóle. Często my krwawienie bagatelizujemy. Generalnie krew pojawiająca się gdziekolwiek z naszego ciała jest objawem patologicznym poza krwawieniem miesięcznym, które kobiety mają co miesiąc. A tak, jeżeli na przykład mamy krwawienie z nosa, krwawienie z ucha, krwawienie z odbytnicy, to też jest objaw patologiczny i należy zdiagnozować. Być może to jest objaw zupełnie błahy, bo z nosa mogą być takie krwawienia, które często mamy, wynikające z zaburzenia funkcji naczyń. Z odbytnicy mogą być krwawienia, bo mogą być na przykład żylaki odbytu i to jest najczęściej. Albo u kobiet, które już przestały miesiączkować, jak się pojawi krwawienie, prawda, to też jest, może być objaw właśnie rozwijającego się raka, czy to trzonu macicy, czy jajnika. Także takie krwawienie u kobiet, które już przestały miesiączkować, a pojawia się, no to też jest wskazaniem do tego, żeby zgłosić się do lekarza.
Ominęliśmy trzustkę.
No tu jest bardzo trudna sytuacja, dlatego też, że trzustka daje dosyć późno objawy chorobowe. Bardzo często pierwszym objawem są dolegliwości bólowe albo takie zaburzenia dyspeptyczne, czyli też nieprawidłowe trawienie pokarmów, zaburzenia przy na przykład spożywaniu pokarmów ciężkostrawnych. Ale właśnie bardzo często pierwszym objawem raka trzustki jest są dolegliwości bólowe, dlatego że w okolicach trzustki jest bardzo dużo nerwów. W związku z tym naciek, jeżeli przechodzi poza granicę trzustki, może po prostu te nerwy naciekać i dawać bardzo silne dolegliwości bólowe, które często my łączymy, a pewnie korzonki, pewnie zwyrodnienie kręgosłupa, bagatelizujemy te objawy. A objawy, które są przetrwałe, dłuższe, naprawdę ich nie warto bagatelizować, warto się zwrócić do lekarza. Ale czasami może być też taki objaw pod postacią zarzucenia powłok ciała, dlatego że trzustka leży niedaleko wątroby i żółć, która odpływa z wątroby, odpływa przewodem żółciowym, który jest zlokalizowany w bezpośrednim sąsiedztwie głowy trzustki. I rozrost głowy trzustki czasami zaciska ten przewód, powodując, że żółć zostaje w wątrobie i tak naprawdę bilirubina przedostaje się zamiast z żółcią do przewodu pokarmowego, przedostaje się do krwi, z krwią do skóry, tam się rozkłada i mamy zarzucenie powłok, mamy zarzucenie białkówek oka. Także ten objaw tego typu też może pojawić się.
Sprawy męskie, jądro.
Powiększenie jądra przede wszystkim, albo dolegliwości bólowe. To jest sprawa na tyle intymna i jądro zazwyczaj dotyczy osób młodych, chłopaków młodych, to są nawet kilkunastoletni mężczyźni albo młodzi mężczyźni. To jest sprawa bardzo taka, w tym szczególnie okresie, bardzo taka intymna, stąd często powiększenie jądra, jakiś guzek w okolicy jądra często jest bagatelizowany i dopiero kiedy to jądro zaczyna boleć, to, a ból pojawia się wtedy, kiedy już jest troszeczkę większe zaawansowanie, nowotwór jądra nacieka na jądro, że na przykład, to często dopiero wtedy mężczyźni zgłaszają się do lekarza. Ale uwaga, bo często pierwszym nowotworem jądra może być ból w okolicy lędźwiowej, wynikający z przerzutów do węzłów chłonnych, bo to jest taka ciekawostka, że węzły chłonne, do których spływa chłonka z jądra, nie znajdują się tuż koło jądra, tylko znajdują się koło nerek. To wynika jakby z rozwoju tego płodowego takiego naszego i powiększające się węzły chłonne w tamtej okolicy mogą dawać dolegliwości bólowe, które u młodego chłopaka, często nawet lekarze bagatelizują, mówią, chłopie, no przecież ty się pewnie przedźwignąłeś na siłowni, może nie trzeba tyle ćwiczyć i tak dalej, prawda? Także na to też trzeba zwracać uwagę.
Pani profesor, mówiliśmy o mamografii, omówiliśmy, jak wygląda, jak się zapisać, jak zorganizować się. Wspomniała pani profesor o kolonoskopii, o programach. Jak się do takiego badania nastawić? Nie jest to też badanie komfortowe.
Nie jest to badanie komfortowe, dlatego, że to jest badanie polegające na tym, kolonoskopia generalnie to jest badanie jelita grubego. I to badanie wykonuje się za pomocą takiego sprzętu, który wygląda jak taka długa rura. I ten kolonoskop wprowadza się przez odbyt i sprawny kolonoskopista, gastrolog zbada nam to jelito. Czasami nawet nie poczujemy specjalnie żadnych dolegliwości. Dla komfortu pacjenci są ubierani w takie spodenki z dziurką, że mogą się czuć bardzo komfortowo, w sensie no, niezaburzonej intymności. Do takiego badania trzeba się przygotować dzień wcześniej, dokładnie wypróżnić jelito, otrzymuje się specjalny preparat, który się wypija i tak naprawdę jelito jest wypróżnione, bo to jest warunkiem prawidłowo wykonanego badania, żeby lekarz gastrolog widział, co się dzieje w tym jelicie, a nie widział tylko naszego kału. To badanie, jak mówiłam, wykonane przez sprawnego lekarza nie jest badaniem bolesnym, choć rzeczywiście może nie do końca komfortowym, ale taka nasza postawa zrelaksowana na pewno temu pomaga. Można też to badanie wykonać w znieczuleniu. U pacjentów, którzy są bardzo wrażliwi, bardzo źle reagują na wprowadzenie tego kolonoskopu, jest możliwość, i to też na NFZ, wykonania takiego badania w znieczuleniu, w uśpieniu, takim krótkotrwałym uśpieniu, że tak naprawdę pacjent w ogóle nie czuje tego badania, kiedy jest ono wykonywane.
Jakie są zalecenia? Kto powinien takie badanie i kiedy wykonać?
Przede wszystkim trzeba mieć świadomość, że rak jelita grubego rozwija się z gruczolaka, czyli z takiego polipa, który rozwija się w jelicie grubym. Gruczolak, polip jest niezłośliwy. I to nie jest tak, że jeżeli ktoś ma polipa jelita grubego, to zawsze z tego polipa rozwinie się rak. Ale każdy rak rozwinął się z polipa. W związku z tym są zalecenia, żeby każde polipy, które widzimy, usuwać, bo wtedy po prostu nie dojdzie do zachorowania na raka. I dlatego wykazano, że wykonanie kolonoskopii już w okolicy 55 roku życia powoduje, że możemy wykryć już te wczesne postaci, jeszcze przedrakowe, czyli w postaci polipów, gruczolaków, które możemy usunąć i taki pacjent nigdy już nie zachoruje na raka jelita grubego. Oczywiście takie badanie u takiej osoby trzeba będzie powtórzyć po kilku latach. Ale generalnie taką kolonoskopię profilaktyczną powinno się wykonywać od 55 roku życia, co 10 lat, jeżeli nie ma stwierdzonych żadnych zmian patologicznych w tej pierwszej kolonoskopii. Ale jeżeli mamy członka rodziny, który zachorował na raka jelita grubego, to my pierwsze badanie kolonoskopowe powinniśmy zrobić 10 lat przed jego zachorowaniem. Czyli jeżeli na przykład nasz ojciec zachorował w wieku 55 lat, no to my już takie pierwsze badanie powinniśmy zrobić w wieku 45 lat. Ale pamiętajmy, że mówimy o najczęstszym występowaniu raka jelita grubego w grupie pacjentów 55+, ale są pacjenci młodsi, którzy chorują też na tą chorobę. W związku z tym, jeżeli będą dręczyły nas pewne objawy, takie dolegliwości ze strony jamy brzusznej, to pamiętajmy, że niezależnie od tego wieku, gdzie można iść na badania profilaktyczne, to należy zgłosić się na badanie po prostu diagnostyczne, żeby wyjaśnić, z jakiego powodu mamy te dolegliwości brzuszne, bo to może być rak żołądka, to może być rak jelita grubego, rak trzustki, rak wątroby. Także tych nowotworów, które się rozwijają w jamie brzusznej, jest sporo. I oczywiście objawy tego typu mogą również wynikać z choroby nienowotworowej, ale nie będziemy tego wiedzieli, póki nie wykonamy badań.
Czy tutaj są jakieś różnice dotyczące mężczyzn i kobiet?
Częściej zachorowują na raka jelita grubego mężczyźni, natomiast w grupie kobiet również częstość zachorowań na ten nowotwór wzrasta. To wynika bardzo dużo z diety, z naszej diety, która jest dietą tak naprawdę nieprawidłową, jeśli chodzi o raka jelita grubego, bo jakże bardzo lubimy czerwone mięso, pokarmy tłuszczowe, bardzo wiele z nas ma nadwagę, otyłość. To są czynniki, które predysponują do rozwoju raka jelita grubego.
W profilaktyce nie ma różnicy pomiędzy paniami a panami wykonania kolonoskopii.
Nie, nie ma.
Jedna i druga grupa ma wykonywać
dokładnie
badanie.
Tak. Dokładnie tak.
Pani profesor, cytologia. Kiedy słyszałem taką niepokojącą statystykę, że tylko 25% kobiet korzysta z darmowych profilaktycznych badań cytologicznych.
Tak. Trzeba sobie przede wszystkim powiedzieć, że rak szyjki macicy jest nowotworem uleczalnym, ale też rakowi szyjki macicy możemy zapobiegać poprzez wczesne wykrycie stanów przedrakowych, czyli nie mamy jeszcze raka, a już widzimy, że jest pewna patologia, która zmieni się nam w raka niedługo, możemy ją usunąć i taka kobieta podobnie jak w raku jelita grubego. Nigdy nie zachoruje na raka szyjki macicy. Ale ważne, żeby tą patologię odpowiednio wcześnie wychwycić. I dlatego zostały skonstruowane badania przesiewowe cytologiczne, wykonywane u ginekologa na fotelu ginekologicznym. Ginekolog pobiera taką specjalną szpatułką z szyjki macicy komóreczki, które bada pod mikroskopem. Jeżeli są to komóreczki, które ginekolog stwierdza, że są już zmienione, są niepokojące, no to wtedy należy usunąć to ognisko z tymi zmienionymi komóreczkami, zanim one staną się komórkami rakowymi. I dlatego tak naprawdę NFZ finansuje badania cytologiczne, profilaktyczne już dla kobiet od 25 roku życia. Co 2, 3, 4 lata, w zależności od wieku. I tak naprawdę często na te badania profilaktyczne pacjentki są zapraszane listownie. I to jest taki klasyczny screening, klasyczne badania przesiewowe. Niestety na ten klasyczny screening tylko 25% kobiet rzeczywiście się zgłasza. I to jest z jednej strony niepokojące, z drugiej strony wiemy, że bardzo wiele kobiet też chodzi do ginekologa prywatnie. I w trakcie tych prywatnych wizyt, niezależnie od tych badań screeningowych, odpłatnie wykonywane jest badanie cytologiczne. Niezależnie jaką drogę wybierzemy, czy taki screening, czy badanie przesiewowe oferowane nam przez NFZ, czy zdecydujemy się na jakiegoś konkretnego ginekologa, bo akurat mu ufamy prywatnie, warto ten screening wykonywać, bo warto dbać o siebie i nie zachorować na raka szyjki macicy. Nie musić mieć trzeba mieć usuwanej szyjki macicy, czy całej macicy. Nie trzeba być poddawanym radioterapii, radiochemioterapii, bo możemy usunąć tylko fragmencik szyjki macicy i być tak naprawdę wyleczone. Nie doprowadzić, nie dopuścić do tego, że rak pojawi się.
Ja myślę, że powinno się w naszych rodzinnych spotkaniach, spotkaniach towarzyskich zagościć takie pytanie. Babcia pyta córkę, wnuczkę, czy zrobiłaś sobie cytologię, czy zrobiłaś sobie kolonoskopię, czy zrobiłaś sobie mammografię.
I vice versa.
I vice versa.
To bardzo dobry pomysł.
Przy rodzinnych spotkaniach nie wstydźmy się. To są może badania rzeczywiście, może czasami intymne, mało komfortowe, ale jakżeż ratujące i będące przejawem przeogromnej troski osób bliskich o nas bliskich.
Dokładnie tak. I pamiętajmy też, że my wszyscy wypieramy chorobę nowotworową i my wiemy, że ta choroba nowotworowa wokół nas istnieje. Natomiast każdy z nas uważa, że to ktoś inny zachoruje na chorobę nowotworową, a nie ja sam. Natomiast to nie jest niestety prawda. I w moim otoczeniu bardzo jest wiele osób, które już chorują na chorobę nowotworową, a razem żeśmy kiedyś studiowali i nikomu z nas nie przyszłoby do głowy, że ktoś z nas zachoruje na chorobę nowotworową. Ta choroba niestety dotyczy bardzo wielu pacjentów. Jak już wspomniałam, co czwarty człowiek zachoruje na chorobę nowotworową w Polsce, a ta częstość zachorowania zwiększa się. Także dbajmy o siebie i po prostu bądźmy czuli na te objawy. I trzeba powiedzieć jeszcze zwrócić uwagę na fakt, że jesteśmy bardzo zapracowani. Kobiety zajmują się dziećmi często, wielokroć. Mamy pracę, której nie chcemy stracić, bo jak nie będziemy w pracy, to może nas wyrzucą. Ale pamiętajmy, że nawet praca czy w rodzinie, czy praca zawodowa nie powinna być powodem, żebyśmy nie znaleźli tego jednego dnia, kilku dni w roku, żeby naprawdę przebadać się.
Mówiliśmy o czynnikach, które zwiększają ryzyko wystąpienia choroby nowotworowej. Palenie papierosów, niekwestionowana przyczyna chorób nowotworowych. Mówiliśmy o diecie. Na co zwracamy w diecie uwagę?
W tej chwili bardzo zwraca się dużą uwagę na to, żeby nie jeść czerwonego mięsa albo ograniczyć spożycie czerwonego mięsa i tłuszczów. Jeżeli chcemy zrobić pokarm mięsny, lepiej wykorzystać do tego celu białe mięso, czyli drób, albo też ryby. Można część potraw mięsnych zamienić na potrawy warzywne. I tu jest właśnie kolejny punkt programu dietetycznego, że bardzo zwraca się uwagę, żeby było przynajmniej 5 posiłków warzywno-owocowych w ciągu dnia. Głównie, żeby to były warzywa, ze 2 owoce powinny być też w ciągu dnia zjedzone. Czyli dieta generalnie warzywno-owocowa, dieta bazująca na białym mięsie, bazująca na białym mięsie i na rybach, jak również unikanie tłuszczu zwierzęcego na konto tłuszczu roślinnego.
Alkohol.
No nie służy zdrowiu i też sprzyja powstawaniu chorobom nowotworowych. Mówi się o tym, że alkohol, szczególnie ten wysokoprocentowy, jest zwielokrotnia, nie sumuje się na przykład z papierosami, ale zwielokrotnia też działanie negatywne papierosów. Jeżeli na przykład ktoś pije alkohol wysokoprocentowy często i pali papierosy, to ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe zwielokrotnia się kilkudziesięciokrotnie. To nie jest tak, że alkohol plus papieros to równa się 2, tylko alkohol plus papierosy równa się kilkadziesiąt. Także jeżeli te 2 czynniki weźmiemy pod uwagę, to rzeczywiście ryzyko zachorowania na nowotwory różnych okolic wzrasta u pacjenta. Mówi się generalnie, że kobieta nie powinna więcej jak 1 działkę alkoholu wypić, czyli 10 gramów, mężczyźni więcej jak 20 gramów alkoholu dziennie nie powinni wypijać. Oczywiście są różne nałogi, bo są nałogi czy preferencje, bo niektórzy piją piwo, inni piją piją wino, inni piją wódkę, ale chodzi o taki pewien przelicznik. 20 gramów dla mężczyzn, 10 gramów dla kobiet. Ale z drugiej strony też nie znaleźliśmy i nie udokumentowaliśmy, jaka jest najniższa wartość progowa alkoholu, która nie szkodzi. W związku z tym mówi się, że wszystko jest dla ludzi, ale no miejmy pewien rozsądek i ograniczmy spożycie alkoholu.
Ja chciałbym zwrócić na taką sytuację, że wydaje mi się tak ze spotkań towarzyskich, że alkohol napędza palenie. Nawet osoby, które rzadko palą, to przy spotkaniach zakrapianych sięgają po papierosa.
No bo to odblokowuje pewne nasze zahamowania. Także to nie ma na to badań naukowych, są oczywiście obserwacje towarzyskie. Więcej wtedy jemy, mniej zdrowo jemy. Teraz też trzeba uważać, akurat jest sezon grillowania, czerwone mięsa, dużo alkoholu. Także może zróbmy kurczaka, może zróbmy rybę na grillu. Bardziej piwo niż alkohol wysokoprocentowy i mniej tego alkoholu, więcej może płynów takich obojętnych, wodę. Ale wracając jeszcze do tego sezonu letniego, jeśli chodzi o czynniki ryzyka zachorowania na choroby nowotworowe, warto podkreślić unikanie promieniowania ultrafioletowego, czyli unikanie ekspozycji na mocne nasłonecznienie. W tej chwili widzimy, obserwujemy bardzo potężny wzrost zachorowań na czerniaki skóry i na raki skóry. Tego nie obserwowaliśmy w poprzednich latach. I tutaj tak naprawdę, oczywiście są różne czynniki zachorowania na te nowotwory, ale najważniejszym czynnikiem odpowiedzialnym za 80% zachorowań na czerniaki i na raki skóry to jest właśnie promieniowanie słoneczne. Także w tym okresie szczególnie wakacyjnym powinniśmy unikać przebywania na otwartym słońcu w godzinach pomiędzy 11 a 16. Jeżeli już przebywamy na takim słońcu, to powinniśmy głowę osłaniać kapeluszem, czapką, chustką, stosować filtry przeciwsłoneczne, które ochraniają skórę. I tutaj z filtrami jest taka sprawa, że nie ma filtrów super wodoodpornych. Jeżeli wchodzimy do zbiorników wodnych, po każdym wyjściu powinniśmy na nowo nasmarować filtrem ochraniającym naszą skórę, albo też stosować ubrania takie bawełniane, gęsto tkane, też bardzo ładnie nam chronią skórę przed promieniowaniem słonecznym. Tutaj trzeba zwrócić uwagę na osoby, które pracują na dużym nasłonecznieniu, jak na przykład cała rzesza rolników, marynarzy, którzy są po prostu...
Robotników drogowych,
dokładnie tak. Teraz budujemy przecież tutaj bardzo wiele dróg w naszym województwie, którzy są eksponowani na słońce i można powiedzieć, że jest to ekspozycja zawodowa. Także ci ludzie powinni mieć świadomość o zakładaniu właśnie kapeluszy, jakichś luźnych ubrań bawełnianych z długimi rękawami i nogawkami, albo jeżeli takich nie zakładają, to stosowanie właśnie filtrów przeciwsłonecznych.
Pani profesor zastanawiała się, co na tego grilla położyć, a może byśmy raczej umówili się nie na grilla, a na przejażdżkę rowerem, na spacer?
Ale oczywiście, to jest kolejny czynnik, który pomaga nam nie zachorować na chorobę nowotworową, dlatego że wiemy, że otyłość, wiemy, że nadwaga sprzyja chorobie nowotworowej. Raki piersi, raki przewodu pokarmowego, raki trzonu macicy, jajnika, to właśnie częściej występują u osób z nadwagą i u osób otyłych. Mówimy, że otyłość to jest formą takiego stanu zapalnego, a stan zapalny przewlekły zawsze sprzyja nowotworom. Ale okazuje się, że nie tylko jakby dbanie o wagę, ale w ogóle ruch tak naprawdę w tej chwili jest na samym takim najszerszym dole piramidy żywienia, czyli jeżeli mówimy o zdrowym stylu życia i o zdrowym żywieniu, to do tego powinniśmy dodać bardzo intensywny ruch. I oczywiście najlepiej, jeżeli ludzie ruszają się już od młodego wieku, ale nawet jeżeli ci, którzy się nie ruszali w młodym wieku, a mają już swoje lata na karku, to jeżeli zaczynają się ruszać, może to być ruch właśnie w postaci roweru, może to być ruch w postaci spacerów o kijkach, bardzo modne, bardzo zdrowe. To może być podbiegnięcie do autobusu, to może być przejście przystanku na piechotę zamiast przyjechanie samochodem czy autobusem, prawda? To naprawdę zmniejsza ryzyko zachorowania na choroby nowotworowe. I ruch jest czynnikiem takim zbawczym dla nas, niezależnie od otyłości. Czyli jeżeli mamy taką puszystą panią, która mówi, ach, co, to już mi ten ruch, to w ogóle nic nie pomoże. Nieprawda. Mimo tej otyłości, jeżeli ona zacznie się ruszać, czy pan puszysty, bo to nie tylko panie są puszyste, zacznie się ruszać, wykazywać aktywność fizyczną, to ten ruch ma niezależny w przypadku wielu nowotworów ma niezależny taki zbawienny czynnik antynowotworowy.
Pani profesor, cieszę się, ponieważ o aktywności ruchowej już w naszych audycjach wielokrotnie żeśmy mówili. Nawet mamy tutaj takie powiedzenie, pies na receptę, bo pies wymaga aktywności spacerowej, tak, zarówno rano, jak i wieczorem. Ja specjalnie chyba opuścimy temat naszej audycji leczenia, takiego specjalistycznego, chemioterapii, radioterapii, immunoterapii.
Leczenie
operacyjne. To leczenie bardzo dynamicznie się rozwija, ale akcent chyba raczej powinien być rozłożony na profilaktykę, na badania profilaktyczne, na unikanie czynników ryzyka. Które dużo ważniejsze są dla nas niż to wysoko wyrafinowane specjalistyczne leczenie. My czasami lubimy być leczeni drogo, skomplikowane, a nie sięgamy po proste...
Po podstawy. Muszę powiedzieć, że tak naprawdę zdrowy styl życia, o którym żeśmy rozmawiali dzisiaj, powoduje, że możemy uniknąć 80-90% nowotworów. Czyli to jest bardzo dużo. Bardzo dużo od nas zależy. Oczywiście są pewne czynniki genetyczne, na które nie zawsze mamy wpływ. I czynniki, których nie znamy, bo też jest wiele czynników, które na pewno wpływają, powodują choroby nowotworowe, a one są jeszcze niezidentyfikowane. Ale 80-90% nowotworów jesteśmy w stanie zapobiegać poprzez właśnie zdrowy tryb życia, właściwą dietę, niepalenie, niepicie alkoholu, brak otyłości, brak nadwagi, ruch, a też, o czym żeśmy jeszcze nie powiedzieli, szczepienia, bo w przypadku niektóre nowotwory rozwijają się na bazie infekcji wirusowej, na przykład rak wątroby na bazie infekcji wirusowej, zapalenia wątroby wirusowego, a z kolei rak szyjki macicy, rak odbytu czy rak gardła środkowego w bardzo wielu przypadkach jest wynikiem infekcji wirusem ludzkiego brodawczaka. I przeciwko tym wirusom mamy szczepionki o udokumentowanej skuteczności, czyli zaszczepienie się przeciwko tym wirusom po prostu zapobiega zachorowaniu na choroby nowotworowe.
Czyli ten ruch antyszczepionkowy nie służy dobrze naszemu zdrowiu?
Nie służy i to w odniesieniu do chorób infekcyjnych, jak również do chorób nowotworowych. Szczepionki, skuteczność szczepionek jest chyba najlepiej udokumentowana, jeśli chodzi o skuteczność jakiegokolwiek leku, który wykorzystujemy we współczesnej medycynie.
We wrześniu tydzień nowotworów głowy i szyi. Już dzisiaj zapraszamy panią...
Trzeci tydzień.
Panią profesor, ale przypomnijmy naszym słuchaczom, na co zwracamy uwagę.
W odniesieniu do nowotworów w okolicy głowy i szyi zwracamy uwagę na pojawiające się guzy w okolicy jamy ustnej, gardła, szyi, policzków, na zatkanie jednego przewodu nosowego, na krwawienie z jednego przewodu nosowego, na pojawienie się różnych owrzodzeń w zakresie gardła, w zakresie języka, dna jamy ustnej, dziąsła, policzka, na chrypkę, zaburzenia połykania, ból przy połykaniu. To są wszystko objawy, które mogą świadczyć o tym, czy też duszność, ale to już jest duszność tak naprawdę w przypadku bardziej zaawansowanych nowotworów zatykających okolice krtani. To są wszystko objawy, które mogą świadczyć o wczesnych postaciach choroby nowotworowej w zakresie okolicy głowy i szyi. I przypomnijmy też taki czynnik czasowy. Jeżeli takie objawy występują więcej niż 3 tygodnie, powinny one nas szczególnie zaniepokoić i to nie znaczy, że każdy z tych objawów będzie świadczył o nowotworze, ale warto zbadać się, pójść do lekarza rodzinnego, on skieruje do laryngologa, czy sam obejrzy jamę ustną, czy gardło. Można pójść też do stomatologa, który też obejrzy jamę ustną. I tak naprawdę diagnostyka specjalistyczna doprowadzi do tego, że albo potwierdzi się choroba nowotworowa, ale wtedy będziemy wiedzieli, co robić i jak najszybciej będziemy mogli rozpocząć leczenie, dając pacjentowi na największą szansę na wyleczenie i optymalny efekt funkcjonalny, estetyczny. Albo po prostu tą chorobę nowotworową się wykluczy i wtedy będziemy mogli spokojnie dalej funkcjonować.
Zapytam jeszcze o to, kiedy zacząć zdrowo żyć?
Od dziś.
Proszę Państwa, moim i Państwa gościem była pani profesor Ewa Sierko z Kliniki Onkologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, pracująca również w Białostockim Centrum Onkologii. Rozmawialiśmy o chorobie nowotworowej, o tym, żeby się nie bać, a jednocześnie w sposób świadomy żyć zdrowo i unikać czynników ryzyka. Bardzo dziękuję, pani profesor.
Dziękuję państwu bardzo.
Dziękuję również dla ojca Mateusza za sprawne, techniczne poprowadzenie naszej dzisiejszej audycji, a ja już teraz zapraszam na audycję za tydzień. Porozmawiamy o chorobie Alzheimera. Moim i Państwa gościem będzie pani dr Agnieszka Iwaniuk i dr Dorota Halicka, psycholog. Dziękuję, do usłyszenia.
Radio Nadziei, Miłości i Wiary. Radio Ortodoksja.